Pani Dominiko, chciałam zapytać, skąd pomysł na Pani pracę magisterską?
W pewnym sensie zawsze interesowałam się modą. Nazywam się Dominika Szymanek, jestem magisterem kulturoznawstwa i filologii polskiej. Skończyłam studia na USiU i obecnie robię doktorat także na USiU, ale z literaturoznawstwa. Nie ukrywam, że pewnego razu sobie szłam ulicami Gliwic i pod takim tunelem były umieszczone takie duże reprodukcje zdjęć z XIX wieku. Właśnie te kobiety w tych strojach, to było tak piękne, że stwierdziłam, że ja z tego muszę napisać pracę magisterską.
A skąd czerpała Pani wiedzę na temat tego, jak wyglądały te stroje w XIX wieku?
Z książek przede wszystkim, ale też postanowiłam jakby pójść do muzeów po prostu, poprosić o fotografię, o reprodukcję. No i udzielono mi zgody, licencji i stąd właśnie czerpałam głównie wiedzę.
A jeżeli chodzi o stroje panów, również ciekawe były?
Bardzo ciekawe, no wiadomo, dużo skromniejsze też niż na zachodzie, no bo też historia Katowic i Gliwic też była jaka była. Dość łatwo było zauważyć te różnice, właśnie ta wieś, na której bardzo często, chociaż nie zawsze, mieszkały kobiety, które uważały się za Polki albo były Polkami, bo to za wiadomo różnie było. No jednak się ubierała tak, to właśnie był ten niby strój polski. A w miastach bardzo często jednak mieszkały głównie mieszkanki, ale też nie zawsze, nie wolno generalizować. I stąd no, tamten strój bardziej taki zmierzający w stronę tak niemieckich wzorców, tak to bym nazwała, no i też globalnych wzorców, bo wtedy już była globalizacja taka, dużo mniejsza, ale jednak była.
A jakie są szczególne jakieś elementy, wzory?
Stroju bielskiego, takiego, które bym przypisała w szczególności do wsi, ale tym razem niemieckiej, czyli do Schönwaldu, to przede wszystkim koronki, bardzo znane w Gliwicach. Niestety ta wieś została zrównana z ziemią, a mieszkańcy no, po wojnie nie musieli się pożegnać ze swoimi domami. A takie jakby bardziej śląskie akcenty, no to jakla przede wszystkim, czyli ta specyficzna taka kapotka, czasami ciemna, czasami jasna. Pianki wiadomo, czyli jako wieś, no a miasto no, różnie, co akurat było modne. No wiadomo, w dwudziestoleciu bardziej strój, coś a la Chanel, a no tam wcześniej, no to jednak te mody niemieckie trochę, nie za dużo krynolin, ale jednak ten strój z Gibson Girl, te takie bardzo duże rękawy, takie napompowane. No i też strój reformowany troszeczkę się pojawił w mojej pracy. Co no, na ziemiach polskich, bo Polki nie za bardzo się polubiły ze strojem reformowanym, czyli tym przynależącym do emancypantek. A Niemki jednak starały się jakoś tam zasugerować tą swoją emancypację.
Taki strój codzienny w wieku XIX różni się od takiego stroju wizytowego, wyjściowego?
Zdecydowanie tak, ponieważ no, jak wiadomo, te suknie były bardzo drogie do uszycia i tak dalej, stąd no, kobiety miały po prostu stroje wizytowe osobno, bardzo zdobione, bardzo piękne, no i codzienne, czyli takie, w których no, chodziły na co dzień, które no, też bardzo trudno było dbać o jednak higienę takich strojów. No stąd bardzo się różniły. No i te fotografie, które ja badałam, no to były fotografie pozowane, więc no z definicji zakładały, że te stroje jednak były niestety wizytowe głównie.
Z perspektywy kobiety XXI wieku strój był niewygodny.
Zdecydowanie był niewygodny, chociaż dążyło to ku dobremu, wiadomo, później te ruchy powojenne i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie były te stroje bardzo piękne tak naprawdę, mimo że niewygodne i te suknie do ziemi.
Bardzo ważna nagroda, jeżeli chodzi o naukę, kulturę, ale też ogromna radość, że Pana rodzina staje się takim mecenasem nagrody.
Jacek Wawrzynek, przewodniczący kapituły Nagrody imienia Jana i Wojciecha Wawrzynków.
Jest to bardzo duże wyróżnienie. Szczerze mówiąc, nie liczyliśmy na nie. To było troszeczkę chyba w tajemnicy przed nami nominację do tej nagrody, tylko na pewno osobą, która najbardziej na nią zasłużyła, właśnie był mój tato, Roman Wawrzynek, który był wieloletnim przewodniczącym kapituły i miał bardzo fajny z członkami kapituły, z państwem profesorów, którzy naprawdę to są wybitni specjaliści, ale osoby obdarzone wielkim poczuciem humoru, które jak teraz przewodniczę obradom, a wcześniej uczestniczyłem, to jest ogromna przyjemność przebywania z takimi ludźmi i słuchać ocen, jakie te osoby mają pod kątem prac, pod kątem wartości i pod kątem naukowym, artystycznym, całościowym. Także jest to niezwykłe grono ludzi, które udało się tutaj zaprosić do współpracy. My z tego jesteśmy bardzo zadowoleni.
Jest to dla Pana rodziny taka duża wartość, duże dziedzictwo.
Tak, to jest nagroda, która jest z inicjatywy już takiego pokolenia starszego ode mnie, bo to inicjował taki mój wuj Marian Wawrzynek, potem przejął to także mój tato, który przewodniczył kapitule, ale fundatorem pierwszym była rodzina Wojciecha Wawrzynka. I myślę, że nikt się nie spodziewał, że spotykając się 27 raz, ta nagroda nadal będzie
żyła tutaj w społeczeństwie, w takim w nauce i będzie doceniana. Tak, także to jest dla nas ogromny plus.
Bardzo ciekawe tematy prac, bardzo różnorodne, odnoszące się do historii, ale również do współczesnych kwestii.
Tematyka prac jest tak różna i to w poprzednich latach i w tych. Przez to wydaje mi się jest plusem tej nagrody, ponieważ oceniamy pracę z praktycznie z każdych wydziałów nauk, z każdego uniwersytetu, który przyśle do nas prace spełniające kryteria. Mi najbardziej spodobała się praca o Śląsku Wrocław, mimo że nie jest to ulubiona drużyna w Opolu. Natomiast jest świetnie napisana, świetnie udokumentowana, świetna praca historyczna. Druga nagroda, aczkolwiek uważam, że bardzo dobrze i no, nawet wybitnie napisana praca, jak zresztą wszystkie te prace, które otrzymały nagrody, czy zostały wyróżnione.
Anna Gibińska.
Mieszkałam na osiedlu Tysiąclecia, o którym pisałam. Mieszkałam tam 5 lat i dzień, w którym się stamtąd wyprowadzałam, uważałam za najszczęśliwszy dzień mojego życia. Ale znałam dużo osób, które przestrzeń osiedla i samo osiedle bardzo wysoko oceniały jako miejsce zamieszkania. No i stwierdziłam, że chciałabym się tym zająć, chciałabym się przypatrzyć temu, dlaczego tak jest? Dlaczego niektórzy to olbrzymie, gigantyczne blokowisko, gdzie w blokach jest ponad 200 mieszkań, uważają za fantastyczne miejsce do mieszkania? Żeby to ubrać w jakieś ramy takie naukowe, no to skupiłam się na tak zwanej nowej socjologii, trzeciej socjologii wyróżnionej przez Piotra Sztompkę, dotyczącej codzienności. I przez pryzmat tej codzienności starałam się opisać to osiedle i życie jego mieszkańców tak, jak oni je widzą. Przeprowadziłam wywiady biograficzne z mieszkańcami osiedla, którzy sami opowiedzieli o tym, jak ta codzienność ich życia na tym osiedlu wygląda, jak wyglądała kiedyś, jak osiedle się dopiero budowało, jak wygląda obecnie. No i okazało się, że większość z moich rozmówców jest bardzo zadowolona z miejsca zamieszkania i nie wyobraża sobie mieszkania gdziekolwiek indziej. Dla mnie zaskakujące wnioski, bo ja z tego osiedla uciekałam jak najszybciej.
Osiedla jak tysiące innych, czy jednak co się wyróżnia?
Według mnie wyróżnia je architektura i zaplanowanie. W latach 60., zanim osiedle zostało zaprojektowane i budowane, było przeprowadzone na szeroką skalę badania geologiczne, naświetlenia, kierunku przepływu wiatrów i w procesie projektowania te wszystkie czynniki zostały uwzględnione przez architektów, pana Buszko i Frantę. Osiedle jest bardzo zielone. Pomimo tego, że jest bardzo duża liczba mieszkańców, to jest przestrzenne, jest dobrze skomunikowane, no i sąsiaduje z Parkiem Śląskim, który jest jednym z większych atutów osiedla. Także no, te wszystkie czynniki wpływają na to, że to jest jednak, wydaje mi się, wyjątkowe osiedle w skali kraju.
Czyli tak naprawdę poznała Pani osiedle w momencie, kiedy zaczęła Pani pisać pracę magisterską, a nie kiedy się Pani wyprowadzała?
Znałam osiedle dużo wcześniej, bo przez całe życie to jest jednak olbrzymie osiedle, które funkcjonuje potocznie w życiu mieszkańców Katowic, w związku z czym ja się tam kręciłam przez całe swoje życie praktycznie, bo ktoś z rodziny mieszkał, jacyś znajomi, także to nie jest tak, że zaczęłam je poznawać. Natomiast takich mieszkańców, którzy bardzo radykalnie mówią, że to jest ich miejsce na ziemi i nigdzie indziej, no to poznałam dopiero pisząc pracę magisterską.
Pan poruszył bardzo ciekawy temat, sport.
I chciałbym powiedzieć, że w ogóle nie spodziewałem się, że moja praca zostanie aż tak doceniona, Michał Gus. Dlatego, że byłem mocno zachęcany przez moją panią promotor, przez profesor Kaszubę do tego, żeby wysłać aplikację na konkurs. Natomiast przed wysłaniem tej aplikacji wszedłem oczywiście na stronę Instytutu Śląskiego, zobaczyłem, kto wygrywał w poprzednich latach i o czym pisał. I patrząc na to, jak poważna problematyka była podejmowana. Nie mówię tylko o historycznej, bo to jest przecież konkurs, gdzie i problemy społeczne, i ekonomiczne, i polityczne się podejmuje, więc tak trochę się drapałem po głowie, no gdzie ja ze sportem tutaj w ogóle, jak to się mówi tak potocznie, z czym do gościa. Dlatego wysłałem, natomiast kompletnie się nie nastawiałem na to, że mogę wygrać. Dlatego jest to dla mnie tym większe zaskoczenie i tym milsza niespodzianka.
A pisał pan pracę z perspektywy miłośnika sportu, czy?
Z perspektywy takiej zawodowej troszeczkę, bo też i pracuję jako dziennikarz, to jedna rzecz. A druga rzecz, nie chciałem jej pisać w taki sposób, żeby ona była interesująca tylko dla miłośnika sportu. To znaczy, pisząc o klubie piłkarskim, nie chciałem, żeby to była parada statystyk, tabel, sezonów i opisywania mecz po meczu, tylko pokazania tła takiego społeczno-ekonomicznego tego klubu, czyli tego, co się działo za troszeczkę i za drzwiami szatni i tego, co się działo, kiedy przychodziło tym piłkarzom płacić, bo wyczynowy sport też wymagał pieniędzy również w PRL i tego, co się działo, kiedy ci sportowcy zostali, że tak powiem, spuszczeni z łańcucha i na przykład wyjeżdżali na zachód, więc no, to był mój taki podstawowy cel. Ja nie chciałem pisać po prostu oczywistości.
Były zwierzenia ciekawostki?
Wielu z nich jest mi znanych osobiście, więc to nie było bardzo trudne. Faktem jest, że to nie jest nawet prawidłowość dotycząca tej pracy, ale ogólnie pracy nie tylko historyka, ale każdego badacza, nawet dziennikarza. Wielu ludzi bardzo chętnie się otwiera, kiedy im się pokaże, że już się coś wie. I to jest troszeczkę tak, że ja sobie dzwonię do trenera, który był szkoleniowcem Śląska w latach 70. To już jest dzisiaj mocno starszy pan, ale nadal sprawny fizycznie i ze znakomitą pamięcią, ale on nie wszystko chce mówić. A w momencie, kiedy ja mu pokazuję, że widziałem materiały archiwalne ze Śląskiego Okręgu Wojskowego w Oleśnicy i wiem, że miał problem w szatni z tym, że pan X i pan Y i pan Z na przykład nadużywał alkoholu, to on w tym momencie się otwiera tak, rzeczywiście miałem problem, zrobiły mi się grupki w zespole, no tego typu sytuacje i rzeczywiście to też pokazuje, że pewna taka komplementarność w wykorzystywaniu źródeł w każdej pracy, nieważne czego ona dotyczy, jest bardzo ważna, ponieważ one się mogą wzajemnie znakomicie uzupełniać. Narracja taka, bym powiedział, ludzi, którzy tylko opowiadają, jest dużo uboższa, bez możliwości pokazania jej na przykład w świetle dokumentów. Tak jak mówię, no, udało mi się uchwycić na przykład realia finansowe. To nie jest wbrew pozorom takie proste, bo my funkcjonujemy troszeczkę w takim sposobie myślenia, że za PRL tak naprawdę pieniądze w sporcie wyczynowym nie odgrywały wielkiej roli. Otóż odgrywały i to bardzo dużą rolę i to widać w momencie, kiedy się przełoży właśnie realia finansowe, ile klub był w stanie płacić piłkarzom, na konkretne wyniki sportowe, na realia organizacyjne. To mówię, to nie jest tak, że w PRL-u pieniądze nie rządziły, one też miały swoje znaczenie, chociaż oczywiście nie tak duże jak współcześnie.